Witam wszystkich zgromadzonych na tym miejscu ze swej strony. Witam również wszystkich was, którzy oglądacie nas teraz przy swoich telewizorach, komputerach, smartfonach. Chcemy mieć wspólnotę w słuchaniu Bożego Słowa, w przeżywaniu Go, w podejmowaniu pewnych decyzji. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w pewnym okresie, właściwie od bardzo dawna, jak przeglądałem swoje konspekty niedawno kazań, to zazwyczaj tytuły są zawarte w jednym, góra dwóch słowach. To wszystko się wzięło z tego, że kiedyś ucząc się homiletyki, wpajano dosyć mocno. Nie wiem, czy do dzisiaj to jest jeszcze aktualne, no ale wtedy być może klasyka homiletyki, a więc jak przemawiać, jak przygotowywać, coś z zakresu retoryki. Wpajano nam, słuchaczom, że całe wystąpienie powinno dać się wyrazić, streścić jednym zdaniem. Jeżeli tak potrafisz, mówią, to wtedy chyba nosi to oznakę, że będzie w miarę dobrze przygotowane. A tytuł najlepiej, żeby zawarł się w jednym słowie. Nie wiem, czy przygotowuję się wystarczająco dobrze, ale przynajmniej dużo czasu spędzam na tym, aby ten tytuł miał jedno słowo. Góra dwa, bo język polski jest takim dosyć uciążliwym w tym zakresie. Wiele rzeczy trzeba wyrazić opisowo, a więc nie zawsze się to udaje, by zrozumiały był ten tytuł, ale dzisiaj taki tytuł jednosłowny mam. Zanim go zdradzę, chcę powiedzieć, że będę dziś mówił o pewnym procesie, nieodzownym procesie w życiu każdego z nas, w życiu każdego człowieka. Procesie, który funkcjonuje nam praktycznie od poczęcia, aż do śmierci. Funkcjonuje ten proces w różnych obszarach naszego życia. Nie wiem, czy się już ktoś z was domyśla, ale chcę dzisiaj mówić o przemianie. Przemiana. To właśnie temat. Chcę zwrócić dzisiaj naszą uwagę na przemianę. Może pomyślisz, co to ma wspólnego z Bożym Słowem, co to ma wspólnego z Ewangelią. Zanim dojdziesz do ostatecznego wniosku w tej sprawie, zechciej przez chwilę przynajmniej posłuchać tego, co chcę pod tym słowem, w tym temacie przekazać. Drodzy, życie jest procesem ciągłych przemian. Tak jak powiedziałem, od poczęcia, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień następuje proces przemiany. Jakże jest on bardzo istotny. Ta przemiana jest sprawdzana, kontrolowana. Jeżeli ta przemiana zatrzymuje się na jakimś etapie, to wtedy jest sygnał bardzo groźny. A jeżeli się nie da przywrócić kontynuacji, to jest to rezultat tragiczny. A więc przemiana w naszym życiu ma bardzo istotną rolę. W życiu, nie mówię duchowym na razie, ale w naszym codziennym życiu, takim chodząc do pracy, chodząc do szkoły, żyjąc wśród swoich bliskich, to jest po prostu coś bardzo istotnego. Drodzy, przemiany w naszym życiu mają swoje różne źródła. Ta najpowszechniejsza przemiana to chyba ma swoje źródło w upływie czasu. I takie przemiany się w ogóle nie da zatrzymać, bo czas biegnie, czy się na to zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Możesz próbować troszeczkę powstrzymywać te przemiany, próbując jakoś tam udawać, że jesteś młodszy niż tak naprawdę, ale przemiana następuje. Pesel jest taki, jaki jest. niewiele da się tutaj zmienić, a właściwie nic. Drodzy, przemiany, mógłbym mówić o ich zakresie, o ich obszarach, ale przecież zgromadziliśmy się dzisiaj, aby zwrócić uwagę na Boże Słowo. Zgromadziliśmy się wokół Bożego Słowa. Planując kiedyś przed wielu, wielu laty wygląd tej naszej kaplicy, jakże mocno akcentowałem przed architektem, aby ta sala miała właśnie taki wygląd, jak ma. A on mi mówi, ale to będzie niewygodne patrzeć z tych sektorów tu z boku. Ja mówię, a mi najbardziej rozchodzi się o to, że zgromadzamy się wokół Słowa. I to jest bardzo istotne, aby takie było nasze nastawienie, że przychodzimy tutaj nie tyle posłuchać sztuki jednego aktora, gdy kaznodzieja staje tutaj z przodu, ale być zgromadzonymi wokół Słowa. Przemiany. Przemiany są zazwyczaj w różnych obszarach, jak już powiedziałem. I one wnoszą bardzo istotny wpływ na to, jak nasze życie się toczy. Z przyjemnością patrzymy na przemiany naszych dzieci, wnuków, kiedy rosną, kiedy się rozwijają, kiedy zdobywają wiedzę, kiedy po prostu cieszy to nasze serca, oglądając ich przemianę. Zwracamy uwagę na wiele innych obszarów, gdzie te przemiany następują. Drodzy, ale ciesząc się z przemian, które możemy obserwować w świecie fizycznym, nie możemy zapomnieć o tym, że Boże Słowo, że Boże przesłanie dla człowieka oparte jest również na konieczności głębokiej przemiany. Od samego początku ziemskiej służby Jezusa Chrystusa, od samego początku, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, zwracał uwagę wprost i nie wprost, że przemiana jest czymś istotnym w Jego służbie. Czy pamiętacie, jaki jest pierwszy cud, który Jezus dokonał? Och, możemy mówić i różne wyciągać wnioski, ale kwintesencją, tym clue całego tego wydarzenia, tego cudu, który jest w Kanie Galilejskiej, była przemiana. Przemiana wody w wino. To był pierwszy sygnał, na który ludzie mogli zwrócić uwagę. A przecież on nie przyszedł po to, aby wesele się udało i żeby wszyscy byli zadowoleni. On przyszedł z konkretną misją i każde jego słowo mówi, nic nie mówię i nic nie czynię, czego ojciec by mi nie zlecił, a ojciec mu zlecił misję przekazana Bożego serca, Bożego nastawienia w stosunku do człowieka. I my czasami sobie to dzielimy na jakieś tam obrazki, scenki, wyciągamy takie czy inne wnioski, ale ja dziś chciałbym, abyśmy przyjrzeli się i zobaczyli, że Boże poselstwo kierowane do człowieka mówi o konieczności jego przemiany, że musi nastąpić przemiana w twoim i w moim życiu. W rozmowie z Nikodemem, krótko po tym wydarzeniu, Jezus najbardziej dobitnie podkreślił konieczność zaistnienia przemiany. Ja wiem, my zaczynamy mówić o nowozrodzeniu i istnujemy na ten temat różne czasami zawiłe definicje, wątki, ale to nowozrodzenie czymżeż jest, jak nie radykalną przemianą życia człowieka? Czymżeż to jest być na nowo narodzonym? To nie tak łatwo przychodziło do zrozumienia słuchacza. Chociaż był wykształconym człowiekiem, chociaż znał pisma, chociaż zajmował pozycję w społeczeństwie. Kiedy Jezus do niego przemówił i mówi, nie zobaczysz nawet Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzisz na nowo. Innymi słowy mógłbym dziś powiedzieć, nie zobaczysz Królestwa Bożego nawet, jeśli nie ulegnie twoje życie przemianie. uległo życie Twoje przemianie? Ulega przemianie? Zadałem sobie to pytanie. Czy ulega moje życie przemianie? Bo przemiana nie jest jednorazowym, w krótkim czasie tworem. Owszem, niektóre przemiany w ten sposób następują. Ale te przemiany, o których mówi Bóg, na które chcę dzisiaj zwrócić każdemu z nas tu zgromadzonych i tam siedzących przy ekranach, to przemiany, które trwają cały czas. Czytać będę wiele tekstów i z różnych miejsc, a mnóstwo innych nawet nie wspomnę. Jest ich bardzo dużo. Drodzy, Ewangelia. Kładziemy nacisk na to, żeby iść i głosić Ewangelię. A co jest takim prawdziwym sednem, sensem, istotą głoszonej Ewangelii? Ja wiem, że dzisiaj to zostało bardzo zniekształcone i wypaczone. Być może niektórzy skrytykują mnie za to, kiedy powiem, że dzisiaj jakąś taką cukierkową Ewangelię głosimy. Na pierwszym miejscu jest: uwierz Bogu, bo On cię kocha, bo On ci da, bo On ci załatwi, bo On rozwiąże twój problem. Ani słowa o tym, aby nastąpiła jakakolwiek przemiana. A ja zauważam, że gdy czytam Boże Słowo, że od samego początku, gdy głoszona była Ewangelia, ta doprowadzała ludzi do bardzo głębokiej przemiany. Podam kilka tylko przykładów, które kiedyś gdzieś tam już wspominałem. Pamiętacie stróża więziennego Filipi? Kiedy Paweł z Sylasem zostali wtrąceni do więzienia, bo głosili Ewangelię. A głosząc tą Ewangelię, słuchający Filipińczycy to drugi koniec świata. No właśnie, Filipianie słuchając tego ówcześni, mówią: o, tego się nie godzi słuchać, tak Rzymianie w rzymskich miastach nie wolno mówić. Oni głoszą nauki takie, które... Nie. I szybko zwołano na radę, i żeby się zastanowić nad tym, co zrobić, no to ich wychłostano i wrzucono do więzienia. Co się stało później, wiemy. Śpiewali w nocy, uwielbiali Boga. Mury więzienne się zatrzęsły, wrota się pootwierały. Stróż więzienny chce sobie odebrać życie. I wtedy słyszy słowa Ewangelii. Kiedy zadaje pytanie: panowie, co ja mam zrobić teraz? Oni mówią: słuchaj, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I ktoś powie: no i gdzie tu jest przemiana? No właśnie. Przenieśmy się przez moment do Filipii, starożytnej Filipii. Miasta, w którym czczono, jak w dawnym właśnie starożytnym świecie, wielobóstwo, politeizm powszechny. Prawie każda rodzina miała swojego Boga, swojego bożka. Człowiek, który zapewne nie znał wiele na temat Boga Wszechmogącego, Stwórcy nieba i ziemi. Być może słyszał, że Żydzi mają jakiegoś takiego dziwnego Boga, ale my nie mamy z tym nic wspólnego. Tak właśnie dlatego zareagowali w tym mieście, że mówią: oni głoszą nam innego Boga. Słuchając tej Ewangelii, stróż więzienny usłyszał: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wiecie, co to dla niego oznaczało? Ogromną przemianę w jego życiu. Odwrócenie się od dotychczasowych bałwanów, od dotychczasowych bożków, od dotychczasowych wierzeń, od dotychczasowych zabobonów, w których żył, które być może sam wygłaszał, odwrócenie się od tego wszystkiego i uwierzenie w Jezusa Chrystusa. tak ogromna przemiana. Ja wiem, że my tego tak nie czujemy. Trudno nam jest sobie wyobrazić, jak głęboką, jak dosadną była ta przemiana w życiu tego pogańskiego poganina na służbie więziennej. Ale ta przemiana, gdy się jej przyjrzysz, była naprawdę głęboka. I to zagwarantowało mu zbawienie. Jakżeż zupełnie inaczej brzmiały słowa Ewangelii w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr głosi kazanie, kończąc je, słyszy pytanie z audytorium, które zgromadziło się wokół niego. Mężowie, bracia, co my teraz w tej sytuacji mamy czynić? On w tej Ewangelii im wyraźnie powiedział, to wy rękami bezbożników zamordowaliście niewinnego, a on jest Mesjaszem, on przyszedł, aby przynieść ratunek, zbawienie, a wyście dokonali to, czegoście dokonali. I oni poruszeni do głębi, w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale możemy o tym czytać. Co to oznaczało dla nich? Ano, oznaczało to przyjęcie wielkiej przemiany. Bo Piotr do nich mówi tak. Pokutujcie. Pokutujcie i dajcie się ochrzcić. Wow. Im nie trzeba było mówić o tym, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Bo taka Ewangelia by nie dokonywała, nie wymagała od nich głębokiej przemiany. Tej, którą Bóg oczekuje, tej, którą Duch Święty oczekuje, by następowała w życiu człowieka. Ta przemiana byłaby bardzo powierzchowna. Oni nie musieli w to wierzyć, że Jezus jest, że był. Wielu z nich było naocznymi świadkami, wielu z nich być może zrzucało swoje płaszcze w niedzielę palmową przed osiołkiem, na którym wjeżdżał do Jerozolimy, a potem wielu z nich krzyczało, ukrzyżuj go. Im nie trzeba było głosić, uwierz w Pana Jezusa. Oni doskonale wiedzieli, kim on był, co robił wśród nich. To było jeszcze ciągle żywe, 50 dni po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ale Ewangelia to poselstwo przemiany wewnętrznej człowieka. Co usłyszeli? Pokutujcie. Ile dzisiaj mowy jest przy głoszeniu Ewangelii? Na którym afiszu, że będzie ewangelizacja, a na niej będziemy głosić konieczność pokuty, upamiętania się? Będą cuda, będzie się działo, będą wspaniałe zespoły. Ja nie mam nic przeciwko temu. Niech są jak najlepsze. Niech dzieją się cuda. Niech dzieją się wielkie rzeczy. Niech dzieją się uzdrowienia. Ale sednem Ewangelii było, jest i będzie potrzeba głębokiej przemiany człowieka. Wszystkie cuda razem wzięte, jeśli nie dokonują przemiany twojego życia. Ile byś ich tylko nie oglądał, w ilu byś nie uczestniczył, nic ci to nie pomoże, jeśli nie będziesz podlegał tej wewnętrznej, duchowej przemianie. Co oni mieli uczynić? Co usłyszeli? Pokutujcie i dajcie się ochrzcić. A po co mi się chrzcić? Uwierzyłem, że Jezus Chrystus umarł za mnie, narodziłem się na nowo i na tym poprzestanę. Po co mam iść dalej? Po co mam pewne nieodwracalne, jak gdyby, rezultaty przyjmować? Drodzy zgromadzeni, bracia, siostry, przyjaciele, chcę wam wyraźnie powiedzieć, że Ewangelia wymaga przemiany. A przemiana najczęściej jest ta prawdziwa, nieodwracalna. Żadne nowonarodzone dziecko nie stanie się ponownie embrionem. Z poczwarki, gdy wykluje się motyl, ten motyl się już nigdy nie zamieni w poczwarkę. To jest nieodwracalna przemiana. No tak, Ale słuchając dzisiaj tę Ewangelię, słuchając takiej Ewangelii, boimy się my, chrześcijanie, bardzo często, że ludzie nie będą tego chcieć słuchać. Powiedzą, twarda to mowa. Tak, to jest twarda mowa. Bo ona wymaga bardzo dogłębnej przemiany. Przemiany życia mojego i twojego. Nie godząc się na to, zaniedbując, czy próbując powstrzymać tą przemianę, doprowadzamy nie do wspaniałego rezultatu, ale do deformacji. Zamiast przemieniony, to zdeformowany. I dzisiaj wielu mamy wyznawców, rzekomych wyznawców, nowonarodzonych wyznawców Chrystusa, zdeformowanych w swoim myśleniu, w swoim nastawieniu, w swojej postawie. Bo myślą, że wystarczy iść kawałek i na pewnym etapie swojego życia zatrzymać proces przemiany, którą Duch Święty pragnie cię dalej poprowadzić. I to usłyszeli tamci ludzie, zgromadzeni wokół Piotra, Żydzi. To oni usłyszeli, że mają to zrobić. I wielu z nich zrobiło. 3000 tego dnia, czy w tych dniach, bezpośrednio po tym dawali się ochrzcić. I zaczęli tworzyć nową społeczność, bo ten proces nie został w ich życiu zatrzymany. No dobrze, czy w takim razie ta przemiana to tylko pokuta i dać się ochrzcić? My też będziemy, właściwie gdzieś tu jest lista, już kilka nazwisk jest do chrztu, bo nie zapomnieliśmy, chcemy mieć chrzest tej jesieni jeszcze. Nie wiem, ustalimy jutro na spotkaniu Rady Starszych, czy będzie to październik, czy któryś inny dzień, zobaczymy. W każdym razie pokutujcie i dajcie się ochrzcić. To jest ważne. To jest bardzo ważna przemiana w życiu człowieka. Na inne przemiany chciałbym zwrócić uwagę. Bogaty młodzieniec przyszedł kiedyś, tak go nazywają, być może nie był już taki młody, w każdym razie bogaty. Przyszedł do Jezusa i znacie to pytanie, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Przecież na takie pytanie odpowiada co? Ewangelia. I on nie usłyszał, uwierz, że ja jestem Mesjaszem, że jestem Jezusem. To on doskonale wiedział, bo on przychodząc mówi, nauczycielu dobry. Jesteś nauczycielem, ja to wiem. Jezus go pytał o przykazania. Też nie trzeba było mu mówić, że musisz zastosować te przykazania w swoim życiu. Mówi, tego wszystkiego od swojej młodości przestrzegam. A więc czyż Ewangelia w tym przypadku już nie jest potrzebna, aby była głoszona? O nie. Bo są obszary w życiu człowieka, które powinny ulegać przemianie w związku z tym, że stajemy się dziećmi Bożymi. Co było Ewangelią dla niego? Oj, to była dobra nowina? Jakże często my tak się ograniczamy, patrząc, że Ewangelia to tylko dobra, słodka, przyjemna nowina. Coś, co będzie łaskotać nasze uszy, coś, co będzie zapewniać nam poczucie bezpieczeństwa, taką doczesną błogość. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ależ Ewangelia. Ależ przesłanie. Jakże dosadne. Do najdrobniejszego, najbardziej zagłębionego zakamarka. Docierające. Bo Słowo Boże jest jak miecz, które dociera, aby wyciąć wszystko to, co jest niepotrzebne, aby przemiana mogła zachodzić w życiu człowieka. Czy Jezus był zachłanny na te jego pieniądze? Czy o to chodziło? Nie. Ewangelia, która wprowadza przemianę w życie człowieka, to Ewangelia, która przemienia system wartości. Możesz chodzić do zboru, możesz modlić się językami, możesz być w służbie w Kościele. Ale jeśli twój system wartości i serce będzie przywiązane do czegośkolwiek innego, w tym życiu, szczególnie w materialnej obszarze. Powinieneś usłyszeć słowa Ewangelii. Sprzedaj to wszystko, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że będziesz uczył się pełnego życia, pełnego zaufania, spolegania na Bogu. Z dnia na dzień. Z chwały w chwałę. Będziesz się rozwijał, będziesz się przemieniał. Czy oznacza to, że będziesz głodował, że będziesz cały czas pościł, że będziesz stał gdzieś na ulicy prosząc o jałmużnę? Nie. Przecież czytamy, że sprawiedliwego nikt nie widział żebrzącego o chleb. No tak. Ewangelia. Jeszcze jeden przykład głoszonej Ewangelii. Znawca pism. Znawca zakonu. Przychodzi do Jezusa i pyta się, a co ja mam jeszcze czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus go po prostu pyta, a co czytasz w zakonie? Co czytasz w pismach? A te pisma były w jednym malutkim paluszku. On wszystko doskonale wiedział, gdzie, co i jak napisane. Wyrecytował bez pomyłki, zdał doskonale egzamin. Jezus mu odpowiedział zresztą, zdałeś, dobrze powiedziałeś. Mam dla ciebie przesłanie. To, co wiesz, wprowadź w życie. Zacznij według tego żyć. Iluż to chrześcijan ciągle się uczy. Lubią słuchać nowych kazań, nowych tematów, nowych jakichś rozważań. I puchną w swojej wiedzy. Ale ta wiedza nie dokonuje przemiany w ich życiu. Dlatego Jezus, głosząc Ewangelię, skierował takie właśnie słowa dla tego człowieka. Bardzo proste. Czy czyń to, co wiesz? Wielu z nas wychowanych jest w rodzinach chrześcijańskich od dziecka. Ja dziękuję Bogu za to, że w takiej rodzinie wyrosłem. Ale kilkanaście lat zajęło, abym zrozumiał, że potrzebuję Chrystusa, że potrzebuję nowozrodzenia, bo mi się wydawało, że jestem doskonały. Zresztą ludzie wokół mi to podpowiadali. Jaki ułożony, grzeczny chłopak. Och. Ja byłem zadowolony ze swojego życia. Po co mi jeszcze jakieś przeżycia z Bogiem, społeczność, wyznawanie grzechów? Z trudem się zastanawiałem, jakie ja grzechy popełniam. Skoro Biblię znam na wskroś. Drodzy, Ewangelia to poselstwo, które dosięga do najciemniejszych zakamarków twojego i mojego życia. Po co? Po to, aby dokonać przemiany. Aby nastąpiła przemiana. Jaki jest cel tej przemiany? Wiecie, może być przemiana dla samej przemiany. Czasami chcemy zmian, bo się już nam znudziło to, co jest, w czym się obracaliśmy przez jakiś czas. Przydałoby się coś zmienić. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie podaje cel Kościołowi, chrześcijanom, ludziom. Jaki jest cel, który Ewangelia chce wprowadzić poprzez przemianę człowieka. Tym celem jest ukształtowanie w nas podobieństwa do Chrystusa. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, 28 wierszu i następnym czytamy tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A więc to jest zamysł Boga, aby ci, którzy opowiedzieli się, którzy dali posłuch Ewangelii, aby stawali się w wyniku tej przemiany podobni nie do denominacji, nie do nacji narodowych, ale podobni do Jezusa Chrystusa. To jest cel. Stawanie się podobnym do Jezusa. Tu i nie tylko tu, w bardzo wielu właśnie tych miejscach używane jest słowo greckie. Wow, już taka tu jest u nas teraz wysoko postawiona kazalnica, że no, kazanie byłoby bez greckiego słowa niepełne. Więc użyję też metamorfo. Nie dlatego, że jestem naumiany taki, ale że mam tu napisane. A to bardzo blisko znaczy tam naszemu słowu, które czasami możemy używać, metamorfoza. Wiecie, co to jest metamorfoza? Przemiana. Przemiana. Metamorfoza. Wspomniana gąsienica staje się motylem. Kijanka, taka rybka z większą głową, przemienia się w żabę. I to są takie dogłębne przemiany. Ale wiecie, można bardzo łatwo pomylić i w Nowym Testamencie również występuje inne jeszcze słowo, już go nie będę podawał, które również może być przetłumaczone jako przemiana. Upodobnienie się. Celem przemiany tej prawdziwej jest, abyśmy się stali podobni do Chrystusa. Wow, nie uzgadniałem tego ze swoim synem, ale musi mi wybaczyć. Kiedyś mi mówił, jeszcze będąc nastolatkiem, mówi, tatuś, gdziekolwiek nie pojadę na jakieś kursy młodzieżowe, zloty i tak dalej, to od razu prowadzący mówią, a ty to jesteś Lorek. Mówi, nie mogłem się nigdzie schować, nie miałem, byłem sparaliżowany, rozpoznawany zawsze. Czy dlatego mój syn jest rozpoznawany, że stara się wyglądać jak ojciec? Nie, on zupełnie inaczej wygląda. Życzę mu, żeby... Ale wiecie, dlaczego w wielu miejscach jest bardzo podobny? Bo mamy wspólne DNA. To jest wewnętrzny proces. To jest coś, ta przemiana ma swoje źródło gdzieś głęboko, wewnątrz. To nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz. Wiecie, możemy sobie znaleźć ludzi i przykłady, którzy upodabniają się. Niektóre panie starają się być podobne do, nie wiem, jakiejś znanej aktorki, do lalki Barbie, do jakichś innych postaci, które są akurat na topie. Wystarczy jakaś charakteryzacja, wystarczy jakaś peruka, wystarczy jakiś kolor nałożyć i już zupełnie inna postać, upodobniony do. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Ewangelia nie jest zadowolona, zainteresowana upodabnianiem się do Chrystusa, ale przejmowaniem Jego wewnętrznego DNA, stawanie się innym człowiekiem, przyjmowanie nowonarodzenia z wody i z ducha. Wtedy ten zalążek Ducha Bożego, Bożego życia zaczyna funkcjonować w twoim i moim wnętrzu. I on nadaje od wewnątrz charakter, kształt, postawę, nadaje kierunek tej przemianie. Czasami jednak odnoszę wrażenie, że niektórzy chrześcijanie po prostu zadowalają się przemianami. Przemianami powierzchownymi, przyobleczenie pewnej pozy, przyjęcie pobożnościowej postawy, złożenie rąk czy Słuchajcie, to widać bardzo wyraźnie również. Ja przepraszam, nikogo nie mam w tej chwili na myśli, ale jak trudno jest się pomodlić w publicznym miejscu, mówiąc takim normalnym językiem, jak mówimy ze sobą. Jak zaczynamy się modlić, Panie nasz i Boże. Czy to brata i siostry mówisz, bracie mój i siostro. Podchodzisz i mówisz normalnie. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś fałszywego od samego początku do końca. Ale po co? Jak jesteś nośnikiem Bożego DNA, jeśli Boże życie się w tobie rozwija, to przemawiając normalnym językiem, przemawiając tak wprost, bezpośrednio, ludzie zauważać będą, że jesteś innego ducha. Że coś w tobie jest takiego, co trudno znaleźć w pośród ludzi tego świata. Przemiana. Przemiana jest tym procesem, który do tego może doprowadzić. I dlatego dzisiaj chciałbym, zwracając się do siebie, ale także do każdego z was, i czy tu, czy tam siedzących, abyśmy sprawdzili, jakie jest źródło naszego podobieństwa do Chrystusa, o ile w ogóle takie jest. Drodzy, to jest ważne, bo takie przemiany pozwalają, aby rezultaty, o których mówimy i które są też prawdziwe, że słaby staje się silnym, bojaźliwy staje się odważnym, grzeszny staje się świętym, a nieużyteczny staje się niezbędnie potrzebnym. W tym ostatnim przypadku wiecie, kogo mam na myśli? Jana Marka. Paweł mówi, weź mi go z oczu, nie chcę go widzieć. I poszedł sobie z Barnabą i nigdy więcej Barnaba do Pawła nie wrócił. A potem Paweł pisze, przyślijcie mi Marka, bo jest mi bardzo potrzebny. Nastąpił proces przemiany wewnętrznej i tego się nie dało ukryć. To było widoczne. To spowodowało, że ktoś nieużyteczny staje się użytecznym, potrzebnym, zauważonym. Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie, abyśmy się poddawali takiemu procesowi przemiany. Bo to jest zamysł Ducha Świętego. Duch Święty został nam posłany, darowany. No ja wiem, my zielonoświątkowcy szczególnie w tym przodujemy dary Ducha Świętego, a więc modlitwa w językach, prorokowanie. Nie myślcie, że ja neguję te rzeczy. Ale przy tym wszystkim przeakcentowaniu zapominamy, że Duch Święty został posłany, aby we mnie i w tobie ukształtować obraz Jezusa Chrystusa. Aby dokonywać przemiany mojego i twojego życia. Abyśmy stawali się podobni do Chrystusa z dnia na dzień. To jest Jego dzieło. To nie jest mój i twój wysiłek. Nie martw się. Ja nie mówię o tym, żebyś dzisiaj idąc do domu teraz zaczynał zastanawiać się, co by Jezus zrobił na moim miejscu. No, Jezus nie poszedłby na pizzę. No bo wtedy chyba nie było pizzy. A więc się nie możesz dowiedzieć, czy by poszedł na pizzę, czy by nie poszedł na pizzę. I takich przykładów setki można by było otworzyć. Ale Duch Święty jest po to, aby dokonywać w nas tę duchową przemianę. Powiem więcej. Chrześcijaństwo i Kościół po części. Ten powszechnie pojmowany Kościół Jezusa Chrystusa w obecnym czasie żyje w wielkim kryzysie. Kryzysie zatrzymania przemiany samego siebie w swoim wnętrzu i upodabniania się do Chrystusa. Bardziej dziś możemy spotkać chrześcijan i Kościół zaangażowany w to, aby świat wokół nas się zmieniał, aby politycy się zmienili, aby tacy czy inni przejmowali władzę, aby takie czy inne decyzje podejmowali. W to Kościół jest zaangażowany, żeby takie przemiany, jakie nam się zdają robić, zdają się po prostu oczekiwać na nie. Drodzy, zapominamy, że ta ziemia póki co, dopóki Chrystus nie przyjdzie, została oddana pod władzę przeciwnika, że to on tu sprawuje władzę. Niezależnie, czy ktoś deklarujący się bardziej chrześcijaninem, czy mniej chrześcijaninem będzie u steru władzy, świat się nie zmieni. Świat nie będzie lepszy, świat będzie się chylił ku gorszemu. Ale Kościół powinien stawać się coraz świętszy, coraz bardziej upodobniony do Chrystusa, coraz bardziej ten wizerunek Chrystusa powinien być wyraźny, ukształtowany. Byłem kiedyś, dawno temu, na pewnej konferencji, bardzo takiej ekscytującej, i modlitwa końcowa. Jedna z osób takim doniosłym głosem, już w tej ferworze modlitwy, takiego gromienia mocy ciemności, rozkazuje, aby w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuje ci, szatanie, idź stąd w kosmos. Wiecie, nie wytrzymałem, roześmiałem się, aż się ludzie patrzyli dookoła. Po prostu co za szaleństwo. Diabła wypędzać z ziemi w kosmos. Nierozsądne. To jest jego miejsce działania. Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, nie zabrał mu tego królestwa, nie odebrał mu władzy. Przyjdzie na to czas właściwy i wtedy nastąpi właściwa reakcja. Ale póki co Duch Święty pragnie w Kościele, we mnie, w Tobie, w każdym z nas wykształtowywać obraz Jezusa. Apostoł Paweł mówi, wymalowałem przed wami obraz Chrystusa. Dlaczego? Co się stało, że wpatrując się w ten obraz, przestaliście się przemieniać w jego podobieństwo? A w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 18 wierszu, czytamy tak. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Święty. Czy masz udział w tym procesie takiej przemiany? Czy to ma miejsce w twoim życiu? Jest taka łatwa do znalezienia historyjka o pewnym szejku. Ja być może już kiedyś, lata temu z niej skorzystałem, tak mi się wydaje. Miał 3 synów. W pewnym momencie zawołał ich do siebie, do swojego biura i mówi, słuchajcie, chciałbym każdemu z was urządzić życie, jak najbardziej sobie tego życzycie. Zwracając się do najstarszego, mówi, słuchaj, co chciałbyś, abym ci sfinansował, abym coś uczynił dla ciebie i tak dalej. A ten mu mówi, ojcze, ja pragnę udać się do najlepszych uczelni, aby studiować medycynę. Mówi, znajdź sobie najlepsze instytuty, znajdź sobie na całym świecie dostępne dla ciebie, wszystkie są otworem. Ja to sfinansuję. Syn podziękował, zadowolony, podchodzi drugi. A ty co chciałbyś? On mówi, ojcze, a ja chciałbym studiować przedmioty techniczne. Chciałbym być konstruktorem. Chciałbym po prostu mieć wiedzę, jak budować coraz to doskonalsze obiekty, coraz to lepsze urządzenia. Chciałbym studiować właśnie w tej dziedzinie. Podobnie ojciec mówi, słuchaj, to wszystko jest do twojej dyspozycji. A potem wtacza się na wózku inwalidzkim 3 syn. bo ten od urodzenia został sparaliżowany, pokrzywiony i nie był w stanie o własnych siłach się poruszać. Ale z pomocą swojego opiekuna, terapeuty, został wtoczony do biura swojego ojca, a ten go pyta, a tobie co chciałbyś, żebym sfinansował, kim chciałbyś być? A wtedy ten syn mówi, słuchaj tato, ja chciałbym, abyś przez to okno, jak patrzysz na ten ogródek, postawił tam gdzieś posąg mojej osoby, ale wyprostowanej w skali 1:1. Bo chciałbym, abyś widział mnie w takiej formie doskonałej, jakiej chciałbyś mnie widzieć. Ojciec trochę zdziwiony mówi, synu, skoro spełniam życzenia tamtych dwóch, twoje też. Następnego dnia po postawieniu tego posągu, wizerunku syna, ojciec patrzy przez okno, a ten z pomocą terapeuty, z krzykiem, z bólem, wstaje z łóżka, z wózka, przykłada się do tej figury i po paru minutach nie wytrzymuje, siada na wózek. Ojciec rozpłakał się, zasłonił to okno i powiedział, nigdy więcej nie będę patrzył przez to. Tak minęło parę lat, aż któregoś dnia ten syn wszedł do gabinetu ojca. O własnych siłach, wyprostowany, mówi, ojcze, zobacz na tamten posąg i zobacz na mnie. Stałem się podobny do tego, co chciałeś we mnie widzieć. Bracia i siostry, tym terapeutą w moim i swoim życiu jest Duch Święty. To my często skaleczeni, połamani, będąc niekształconymi w swoim życiu, w swoim myśleniu, w swoich systemach wartości, potrzebujemy coś, co będzie Bożym oczom przyjemne spojrzeć. I chcę was zapewnić, że nikt nie przyjdzie przed Boże oblicze, przed Boże Królestwo, mówiąc, Panie, my w Twoim imieniu dokonaliśmy dziesiątki cudów uzdrowień, dziesiątki wspaniałych rzeczy, moc Twoja się objawiała, gdy my coś tam czyniliśmy w Twoim imieniu. Ewangelia nam przecież mówi, że ojciec mówi, chwileczkę, ale ja was nie znam. Wiecie, dlaczego ich nie znał? Bo nie było żadnego podobieństwa do Chrystusa. A przyjdzie ktoś, kto stanie i wcale nie będzie miał się pochwalić ilomaś cudami czy wielkimi dziełami dokonanymi w imieniu Jezusa Chrystusa, ale w swoim życiu poddany Duchowi Świętemu, poddany procesowi przemianie, wizerunek Chrystusa był coraz bardziej z dnia na dzień w nim kształtowany. I Ojciec, Bóg Wszechmogący, widząc ten wizerunek, powie, o, jesteś podobny do mojego syna. Z dziecka Bożego stałeś się podobny do mojego syna. Wejdź, to twoje miejsce. Obejmij dziedzictwo, bo On, Chrystus, będzie pierworodnym wśród tych, którzy są do Niego podobni. Dlaczego? Mają wspólne DNA. Nie powierzchowne podobieństwo, ale wspólne, wewnętrzne podobieństwo. I drodzy, kończąc, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Jest on zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. Bardzo dobry, znany tekst. 23 wiersz, następny, ja tylko 23 przeczytam. Następnie zwrócił się do wszystkich Jezus, mówiąc, jeśli kto chce iść za mną, niech się wyrzeknie, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój, czy bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Czytałem ten tekst wielokrotnie w swoim życiu. Nie wiem jak wy, ja przypuszczam, że wielu z was, podobnie jak ja, czytając o tym, że mamy brać swój krzyż codzienny na siebie, ja przynajmniej odnosiłem takie wrażenie, że jakiś tak mi nie pasuje ten tekst. Bo utożsamiałem ten krzyż ze swoimi problemami, ze swoimi trudnościami w życiu, tym ciężkim bagażem. Ale przecież czytam, że to wszystko mamy złożyć przed stopami Chrystusa, przed tronem Chrystusa, że On się o to zatroszczy. Więc ten krzyż nie może być twoim czy moim balastem ciężkich przeżyć, trudności życiowych i tak dalej. Czym był krzyż dla Jezusa Chrystusa? Miejscem śmierci. Miejscem umierania. Bierz swój krzyż, aby iść i umrzeć dla samego siebie. Aby stary człowiek codziennie mógł umierać. A to powoduje głęboką przemianę. Tu jest esencja całego tego przesłania. Weź swój krzyż codziennie, aby umrzeć dla siebie, aby umrzeć dla swojego ja, a życie, aby stawało się z dnia na dzień coraz to bardziej podobne do jego życia. Krzyż, który mamy brać na siebie, to nie problemy z rodziną, z mężem, z dziećmi. A tak się powszechnie przyjęło. Och, spadło na nich nieszczęście, niosą krzyż pański. Nie, ten krzyż to dla mnie i dla ciebie potrzeba umierania codziennego dla siebie, dla świata, po to, aby życie Chrystusa mogło się w tym miejscu pojawiać. I tu dalszy ciąg to służba. Czyż Jezus nie powiedział, że ziarnko przynosi dopiero owoc wtedy, kiedy żyje pełnią życia? Nie. Wtedy, kiedy obumrze, przynosi wiele owocu. Drodzy, zdaję sobie sprawę, że dziś wychodząc z tego nabożeństwa, niektórzy z was, jeżeli tego nie przeżyliście, możecie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, przyjąć zbawienie i wychodząc stąd radosnymi. Inni, słysząc Ewangelię, którą Piotr zwiastował zgromadzonym o upamiętaniu się i pokucie i decyzji o chrzcie, życzę wam, abyście z taką decyzją podjętą wychodzili z tego miejsca. Jeśli potrzebna jest przemiana twojego systemu wartości, życzę ci, abyś na słowa Jezusa poszedł i zrobił to, czego On od ciebie oczekuje, a potem wrócił do Niego i naśladował Go. A jeśli chlubisz się tym, że znasz Boże Słowo i potrafisz każdemu oponentowi zadać taki argument z tekstu Bożego Słowa, że tamten bez słów zamilknie, to chcę ci powiedzieć, życzę ci, abyś wychodził z tego miejsca ze świadomością, że to, co wiesz, nie jest bezużyteczne. Tak długo, dopóki nie zaczniesz to czynić. Podejmij więc decyzję z determinacją. Czyń to, co wiesz, a będziesz żył. Amen.